czasami cen energii, a ze mną w studio jest pan Radosław Pogoda, konsultant, trener szefów sprzedaży. Tak możemy przeczytać na podcaście na YouTubie, tak ale dzisiaj to chyba przede wszystkim pogodne shorty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
No właśnie, skoro Bangkok zastanawia się nad wzrostem cen energii, to co ma powiedzieć Europa? My słyszymy o 30-50% wzroście cen energii. Jak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie może dodatkowo pogorszyć sytuację energetyczną w Europie? Co ona może oznaczać dla Polski albo co już zaczyna oznaczać?
Ona już oznacza. Mamy dzisiaj kolejny już dzień normalnego funkcjonowania świata. To znaczy taki dzień, w którym mamy już otwarte giełdy, w którym zaczynają się pojawiać transakcje. Dzisiaj od rana już nawet nasz Orlen podniósł o pierwsze 50 parę groszy cenę hurtową i ta cena hurtowa będzie rosła. Natomiast my mówimy ciągle jeszcze o paliwie, które już było w magazynach, które już było de facto w tym całym systemie hurtowym. Bo przecież my mamy cały ten konflikt od soboty. Statki przestały przechodzić przez cieśninę Ormus de facto gdzieś tam dopiero na przełomie soboty, niedzieli. Więc de facto to, co dzisiaj mamy, to są jeszcze ciągle rzeczy gospodarowania paliwami, które już są na miejscu. A to tylko ropa, czyli tylko i wyłącznie te środki napędowe, ewentualnie olej opałowy. A zaczyna nam się lato, więc to nas nie powinno tak bardzo boleć. A nikt jakoś dziwnym trafem nie mówi o gazie, który jest największą słabością w tej chwili całej Europy,
i
nie tylko Polski.
I też 20% przepływa przez cieśninę na Ormus, ale...
To mówimy tutaj... 20%, to tylko mówimy o gazie ziemnym, tak? Tym, który jest podstawą do ogrzewania i dla przemysłu. Natomiast nie zapomnijmy, że w Katarze głównie pozyskiwane i w tych wszystkich krajach Zatoki pozyskiwane były również LPG. Produkt ważny, bo w Polsce tych samochodów z LPG jest prawie tyle, co we Włoszech. To jest bardzo popularne u nas paliwo dla taksówkarzy, dla tego średniego, małego transportu, więc te wszystkie elementy ukłują nas albo urwą na głowę, jedno albo drugie.
I też pewno jest to uzależnione od takiej eskalacji, która może na Bliskim Wschodzie wystąpić. Wczoraj Emmanuel Macron miał takie mocne wystąpienie. Ostrzega przed operacją lądową w Libanie. Wydał takie ostrzeżenie, czy też prośbę do prezydenta Donalda Trumpa, także do Izraela. I widzi pan takie ryzyko, że jeszcze ta sytuacja się pogorszy?
No powiem tak, jeżeli popatrzymy na niedaleką przeszłość, bo dokładnie niespełna rok temu, mieliśmy przecież tą 12-dniową wojnę między Iranem i Izraelem. Ja nie ukrywam, jestem w kompletnym szoku, bo nie rozumiem powodu, dla którego ten konflikt jakby wywołano. W zeszłym roku na Izrael po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat zaczęły spadać rakiety, zaczęły spadać w miejsca, które nigdy dotknięte nie były. Pierwsze rakiety mieliśmy w luksusowych dzielnicach Hajfy, czyli super luksusowego i kurortu, i portu handlowego. Mieliśmy ostrzał praktycznie całego kraju i tak jak Izrael obrywał nie raz, nie dwa, nie pięć, bo przecież ten kraj gdzieś tam cały czas musi graniczyć ze strefą wojny, bo inaczej każda ulica może być strefą wojny bez ostrzeżenia, to zawsze ta strefa wojny dotykała raczej punktów jakichś tam blokad wojskowych, posterunków policyjnych, obiektów wojskowych, politycznych i tak dalej. W zeszłym roku w ciągu 12 dni okazało się, że cały system obrony przeciwrakietowej jest bardzo skuteczny, ale zbyt mało skuteczny. Sporo zniszczeń, sporo zniszczonego majątku. Po raz pierwszy nie tylko trzęsły się szyby w oknach, ale te okna się razem z budynkami waliły. Mija nam niespełna rok od sytuacji, kiedy Donald Trump wychodzi i mówi, że rozpierniczył irański program atomowy w drobny mak i nie będzie już do niego powrotu. Czyli teoretycznie zniknął główny powód, dla którego te wszystkie ruchawki wokół Iranu były prowadzone i nagle ten temat wraca. Co się dzieje? Myślę, że tak. Analitycy amerykańscy mówią wprost. W związku z tym, jak dużo sprzętu wojskowego Amerykanie produkowali wyłącznie na potrzeby konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Amerykanie dzisiaj mają zapas uzbrojenia, wyposażenia tego technicznego na kilkanaście dni. Mówi się pesymiści o 8 dniach, optymiści o 12-13 dniach. Jeżeli taką wojnę zaplanowali sobie ludzie, czy w Izraelu, czy po stronie amerykańskiej, no to my już dzisiaj wiemy po 4 dniach, że nie pykło. To znaczy, że poruszono tak duży mechanizm, w którym po raz pierwszy cały kraj arabski, odpowiednio, że tak powiem, podkręcony tymi atakami na bazy amerykańskie, cały świat arabski zaczyna mówić tym samym głosem, który mówił Teheran. No. I tego chyba nie brano w ogóle pod uwagę.
Czyli zakłada pan taki scenariusz, że no jednak najlepiej doposażona, czy już jeżeli by tak patrzeć pod tym kątem, że armia amerykańska i armia izraelska korzysta z podobnego sprzętu, tak, to jest jeden do jednego.
Nawet płatnik jest ten sam.
Czyli że nie skalkulowali takiego scenariusza, że jednak, no, mordując, prawda, Khomeini, o ile...
Khamenei,
przepraszam, Khameneiego i, tych najważniejszych przywódców, liderów, prawda, świata arabskiego, no to, że takiej odpowiedzi nie będzie, albo że są pewne zasoby, nie wiem, ten Hezbollah bardzo osłabiony, ale jednak też posiada, prawda, jest zmilitaryzowaną jednostką taką, która może odpowiadać, że oni naprawdę nie skalkulowali, że to nie potrwa 3 czy 4 dni.
Myślę, że tu mamy do czynienia z po jednej stronie kolosalną butą. Jeden i drugi przywódca jednego i drugiego kraju no, jest głęboko przekonany o tym, że jego własne pomysły są najlepsze na świecie. Oczywiście z Trumpa sobie ludzie jaja robią kwadratowe po całym świecie, że ten jego sposób myślenia, sposób mówienia to się przebija na sposób działania. Nie czarujmy się, w wielu sprawach to działanie jest skuteczne. Takie właśnie otwarte, na pełnym ogniu nazwijmy to. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo często kalki człowieka Zachodu nakładane są na ludzi, którzy myślą w zupełnie innych kategoriach. No, przypomnijmy sobie rozmowy ludzi z otoczenia jeszcze prezydenta Obamy, czy tej administracji amerykańskiej, tego co no, foliarze oczywiście, płaskoziemcy nazywają deep state'em, kalkulacje dotyczące choćby Ukrainy. Było założenie, że wrzucamy 5 miliardów dolarów, robimy rozpierduchę, Ukraina staje się kolejnym klockiem w NATO, przybliżamy granicę naszą do Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Myślenie, które w ogóle nie uwzględniało mentalności ludzi z tamtego kręgu kulturowego, dodatkowo jeszcze poprawionej, nazwijmy to w cudzysłowie, 70 laty wychowania sowieckiego. Myślenia generałów, myślenia polityków, myślenia nawet zwykłych ludzi. Tu jest to samo. Próbujemy nasze zachodnie wartości związane z tym, jaką wartość ma życie, jaką wartość ma własność i tak dalej, przekładać na ludzi, którzy po pierwsze niewiele mają, więc też dużo mniej do stracenia. Dwa, ludzi, którzy od przeszło 40 lat, praktycznie od 79 roku, non-stop żyją w kotle. To jest coś, czego... No, niestety,
nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to pewna zgoda.
Wie pani, no widzimy to sami, po politykach tu na poziomie Europy. Podejmuje się pewne działania, podejmuje się pewne ruchy z założeniem, że jakoś to będzie, że potem się rozmasuje. Przekroczenie pewnych, no tu pójdziemy cytatem z znanego polityka, pewnych rubikoni, sprawia, że nie ma już odwrotu. I myślę, że dzisiaj, no po tym ataku zeszłorocznym, gdzie pokazano, że Izrael ze Stanami Zjednoczonymi robi to, co jest potrzebne w danym momencie gry politycznej na rynku wewnętrznym premierowi Netanyahu, to myślenie zostało pięknie przemielone przez ludzi, którzy siedzieli na szczytach władzy w Iranie. I sam sposób odpowiedzi na ten atak, myślę, że jest no, czymś zupełnie nowym dla wielu ludzi.
Z perspektywy Polski, Europy, czy trochę nie pojawia się takie ryzyko, że no, mamy pewną grę imperialną i jeżeli dzisiaj powiemy tak i przyjmujemy pewne podwójne standardy, no bo Emmanuel Macron też wczoraj powiedział o tym, że no, prawo międzynarodowe zostało złamane i to trzeba podkreślić, prawda? My to wszyscy pewno widzimy. No to przyzwalamy na to, że Putin też będzie mógł zaatakować Narwę, Estonię, Polskę i powiedzieć, że nie ma żadnego problemu i wytrącamy sobie sami pewną ważną kartę z ręki.
Z trudem utrzymuję rechot, bo jeżeli Emmanuel Macron, ten gejzer intelektu europejskiego, zaczyna kogoś uczyć tego, czym są traktaty, czym są zasady, a tymczasem zaraz po tym, jak próbował ustawiać sobie z poziomu Unii Europejskiej Trumpa, wsiada w samolot i leci do cesarza Xi, żeby negocjować warunki dla Francji, oddawać coś za sztuczną inteligencję i tak dalej, no to już zaczyna mnie ogarniać pusty śmiech. Ale to jest to dokładnie, o czym mówimy. Prawa międzynarodowego nie ma i myślę, że po akcji, po tym tak zwanym wjeździe z kopa do Wenezueli, porwaniu prezydenta, nie ma o czym rozmawiać. Atak na Ukrainę, ruchy, które się wokół tego całego tygla dzieją, to są rzeczy, które pokazują jasno, że mimo tego, co pisał Fukuyama, wróciliśmy do klasycznego koncertu mocarstw i dokumenty są tylko i wyłącznie dla słabych i dla maluczkich, żeby czuli się dobrze. A mówiąc brutalnie, no, przypomnijmy sobie powrót z Berlina jednego brytyjskiego polityka w latach 30. po to, żeby na schodkach samolotu pokazać, mam podpisane porozumienie. To porozumienie jest tyle warte, ile silniejsi albo ci bardziej zdeterminowani chcą. Europa ma kłopot na wielu, wielu, wielu poziomach, bo mamy kompletne uzależnienie przez tą właśnie politykę związaną choćby z Rosją, z embargiem, z konfliktem na Ukrainie, który nie został rozwiązany, nie został załatwiony, mimo tego, że przecież to jest główne hasło wyborcze Trumpa. My jesteśmy dzisiaj uzależnieni jako Europa od ropy z Kataru i od ropy ze Stanów Zjednoczonych. Katar mamy w tej chwili wyłączony. 150 tankowców, gazowców stoi i nie może przejść przez Cieśninę Ormuz. Firmy ubezpieczeniowe, które zajmują się ubezpieczeniem żeglugi, wyłączyły w ogóle ubezpieczenia i na statki, i na ładunek. Trzeba pamiętać, że tankowiec wypełniony ropą, czy gazowiec wypełniony gazem, to są koszty między 170 a 300 milionów dolarów. No tego nikt ze zrzutki, za przeproszeniem, nie sfinansuje. Więc mamy kłopot, który dla Amerykanów jest kłopotem niedużym, bo mają swój gaz łupkowy, mają swoją ropę, mają swoje zaplecze i dalej handlują. Dla nich to tylko dobra informacja, bo ceny pójdą w górę. A w Europie jesteśmy w czarnej.
Ale może Niemcy to rozumieją, bo jednak chcą wycofać się z ETS-ów. I oczywiście Unia Europejska cały czas promuje Zielony Ład, my z tego się wycofać się nie bardzo możemy, ale Niemcy...
No widzi pani, i tu normalny człowiek, który konsumuje polskie media, powie super, no przecież oczywistym jest, że w naszej psychice polskiej Niemcy to Unia, Unia to Niemcy, przynależność polskich polityków do tego obozu jest oczywista. Nie jest oczywista. Na początku grudnia kanclerz Merz poleciał do Brukseli, poleciał z wynikami finansowymi firm niemieckich, pokazał całkowitą zapaść system, powiedzmy, tego przemysłu chemicznego, nawozowego i tak dalej, którego problemy wynikają z tego, że nie ma ruskiej rury z gazem. Pokazał kłopoty, które mamy, jeśli chodzi o gospodarkę. Prawdopodobnie już wtedy też pokazał zapasy gazu, chociaż one zostały publiczności szerokiej udostępnione dopiero w styczniu. No i po raz pierwszy dostał od pani von der Leyen w nos. Komisja Europejska nie przejęła się Niemcami, nie przejęła się spadkiem zyskowności, czy w ogóle zagrożeniem dla przemysłu. No i teraz różnica między politykiem takim jak Mercem, a innymi politykami z niższej półki. Merz po powrocie do Berlina, kiedy wie, że nic nie załatwił w Berlinie, natychmiast zaczyna wprowadzać przepisy wykonawcze, które pozwalają na pewne rzeczy, na funkcjonowanie w tym świecie. Już się wydłużyło, informacja przychodzi, że wydłużone zostaną terminy zamykania na przykład części elektrowni węglowych. Już są zmiany w sposobie klasyfikowania surowców, nawet tak wrednych dla środowiska jak węgiel brunatny czy węgiel koksujący, bo Niemcy mogą sobie pozwolić z tej pozycji siły w ramach Unii Europejskiej na to, żeby robić pewne rzeczy wbrew Zielonemu Ładowi i nikim tutaj paluszkiem nie pogrozi. Czy my będziemy mieli to szczęście, że jako ten wagonik podczepiony do niemieckiej gospodarki, bo tak trzeba niestety określić Polskę w dużym stopniu, że nas Niemcy pociągną w stronę tego wyjścia z pewnych szalonych pomysłów, czy my będziemy musieli nadal finansować pomysły, które Unia Europejska
częściowo
robi,
częściowo nas pewno pociągną, bo na to wskazuje biznes. Znaczy tak. 70% portów szczecińskich należy do niemieckich spółek.
Jesteśmy jest przypadek?
Nie, to jest systemowe działanie od lat zresztą i pewna...
Bez zmian.
I uważam pewien duży problem polskiego rządu już niezależnie od lat, bo to jest coś, co systemowo się dzieje. No dobrze, ale to w takim razie pytanie z perspektywy już Polaka, pewnie naszego słuchacza. My mamy drożyznę energii, Europa ma jedną z najdroższych cen energii na świecie. Czy my powinniśmy się teraz przygotować? Czy to, co się dzieje obecnie w Iranie, odbije się na kieszeni zwykłego Polaka? Czy jest jakakolwiek strategia, którą mógłby dzisiaj przyjąć polski rząd, aby wyjść z tej patowej sytuacji z jak najmniejszymi turbulencjami?
Sytuacja jest, brutalnie mówiąc, z jednej strony całkowicie bezalternatywna, bezwarunkowa, nie ma żadnego wyjścia, jeśli chodzi o tematy związane choćby z tymi paliwami pędnymi. Natomiast jest masa rzeczy, które można zrobić, tak jak Niemcy, na tym poziomie wykonawczym, na poziomie ministerstw, na poziomie wprowadzania, utrzymywania czy pompowania pewnych szalonych zupełnie strategii, pewnych szalonych polityk. No, rozmawiamy de facto, jeżeli patrzymy na to uzależnienie Polski od gazu, rozmawiamy o kilku elementach. Sytuacja przemysłu, ta jest przechlapana, powiedzmy sobie otwarcie, bo przemysł potrzebuje stałych, regularnych dostaw w wielkich ilościach. Jeżeli chodzi o zwykłego człowieka, który na co dzień wyciąga ten sam gaz, wyciąga te same paliwa, nazwijmy to z tej puli, która jest dostępna dla całego kraju, ogromną ilość rzeczy można zrobić. Wycofajmy albo zawieźmy na czas konfliktu, bo przecież to doskonały powód, to jest doskonałe wytłumaczenie. Zawieźmy szalone przepisy związane choćby z wymianą pieców, z wymianą instalacji elektrycznych, z tych wszystkich pomysłów zielonoładowych. To znaczy, okej, jeżeli ktoś ma pieniądze dzisiaj, chce kupić sobie jakieś tam pompy ciepła, fotowoltaiki czy inne wynalazki, proszę bardzo, ale nie wymagajmy od niego przez okres trwania tej wojny i na przykład plus 2 lata po jej zakończeniu, nie wymagajmy kasowania pieców. Co to oznacza? Że za 5 miesięcy, 7 miesięcy, kiedy wróci zima, daj Boże, żeby nie była tak długa i tak mroźna jak teraz, zdejdzie nam z głowy, czy zejdzie tym planistom państwowym z głowy przynajmniej 1% zapotrzebowania na ogrzewanie olejem opałowym czy jakimikolwiek innymi elementami, bo ludzie będą mogli palić, tak? Możemy zrobić ruchy związane z obniżeniem ceny paliw po stronie akcyzy, po stronie podatków, albo wręcz zawiesić, przecież też jesteśmy ponoć państwem unijnym, też jesteśmy członkiem wspólnoty, możemy zawiesić choćby podatki, które są w ramach opłaty paliwowej. To są rzeczy, które zrobić można. Pytanie, czy ktoś ma do tego wolę walki i...
Czy będzie wola polityczna pewno, bo to jest ta podstawa zawsze, bo ja nawet widzę, że wola walki pojawia się, szczególnie w obywatelach, oni widzą, co się dzieje, ale...
Obywatele są na tyle sprawni, że ja wczoraj, mówię, przed 11 w nocy, jak dojeżdżałem do Warszawy, jeszcze miałem telefon od mojego klienta, klienta spod Poznania. Słuchaj, znalazłem gościa, który jest prawie bankrutem, ale wynajmie nam zbiorniki na 90 tysięcy litrów, czy ropy, czy benzyny, czegokolwiek innego. Powiedz, co kupować, bo my już się organizujemy lokalnie. Mówimy o małej społeczności w okolicach Poznania, ludzi, którzy wzięli sprawę w swoje ręce, bo wiedzą, że jak sami sobie nie pomogą, no to z góry będą mieli co najwyżej słowa wsparcia i wystąpienia przed kamerami, a nikt się nie przejmie tym, że w firmie, która żyje z tego, że opala gazem, czy opala olejem opałowym jakąś tam swoją suszarnię i inne tego typu instalacje, po prostu skończy się prąd na pewnym etapie.
Panie Radosławie, zaproszę pana na następną rozmowę godzinną, jeżeli super. Pan się zgodzi, bo myślę, że dużo tych tematów jeszcze
z przyjemnością.
Można i nawet trzeba poruszyć. Pan Radosław Pogoda, publicysta, komentator polityki międzynarodowej, polityki polskiej.
Tak życie pokierowało.
Tak życie pokierował pan Radosław Pogoda. Pogodne shorty. Ja tak wczoraj też słuchałam cię bardzo ciekawego wywiadu razem z panem Leszkiem Żebrowskim o zadłużeniu.
Spontanicznie wywołany, bo spotkaliśmy się w jednym czasie w Krakowie, ale to są takie rzeczy, które czasami same się dzieją i dobrze.
To prawda, dobrze też państwu bardzo polecam, a panu bardzo dziękuję za... Dzięki.